Ciągle jest z nami ksiądz Stanisław Małkowski i rzecz, o której nie wiedzieliśmy. Ksiądz codziennie odpowiada na listy więźniom.
Tak, tych listów dostaję do setki tygodniowo, ponieważ są więźniowie, którzy piszą do mnie rzadziej niż raz na tydzień, niektórzy piszą więcej co kilka dni, niektórzy rzadziej, dlatego no, mogę liczyć, że powyżej 200 korespondentów mam z tamtej strony.
To trochę pracy.
Za murami, za kratami. No, na listy staram się odpowiadać i nieraz nawet prośby więźniów spełnię, zwłaszcza gdy proszą mnie o prasę.
Proszę Państwa,
katolicką.
Radio Wnet to radio, w którym czasem dochodzi do tego, że powstaje bardzo zacne towarzystwo. I tak mogę powiedzieć teraz o towarzystwie, w którym zasiadam. Minęła 9.07, 87,8 MHz Radio Wnet. Nadajemy, promieniujemy dobrem. A dołączył do nas Stanisław Michalkiewicz, a więc przebywamy w gronie ksiądz Stanisław Małkowski i Stanisław Michalkiewicz, dwóch zacnych Stanisławów.
No dziękuję za komplement.
Ja też dziękuję.
Dwóch Stanisławów i od razu zapytam pana, panie redaktorze, dlaczego pana zdaniem sprawa księdza Popiełuszki jest nierozwiązana, bo o tym rozmawialiśmy z księdzem Małkowskim przez chwilę.
No myślę, że dlatego, że rozwiązanie tej sprawy spowodowałoby jakieś trudności albo nawet kompromitacje wpływowych środowisk, na tyle wpływowych, że mogły zablokować wyjaśnienie sprawy tego morderstwa. Myślę, że mieliśmy tego świadomość od samego początku. Ja w każdym razie, kiedy obserwowałem przebieg zarówno procesu w Toruniu, jak i okoliczności, jakie temu towarzyszyły, między innymi no, bardzo zagadkową rolę pana Chrostowskiego w tym wszystkim, która też nie została wyjaśniona, bo on najpierw prezentował się jako taki no,
bohater, przyjaciel, komandos.
Bohater i tak dalej, a potem się okazało, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, więc to, że ksiądz Popiełuszko był osaczany przez konfidentów, to no, tego się trzeba było domyślać. Ale właśnie to, że rola pana Chrostowskiego, tych dysponentów, którzy nie zostali ujawnieni, no i sam przebieg wydarzeń, bo to jest kilka wersji i to każda z nich prawdopodobna. W związku z tym myślę, że wyjaśnienie tej sprawy, jak powiadam, byłoby niewygodne. Nie tylko chyba dla strony ówczesnej partyjno-rządowej i bezpieczniackiej, ale i dla innych środowisk też.
Nie wiem, co nas spotka za to, że dzisiaj na antenie słyszycie państwo takie opinie, ale wydaje mi się, że prawda jest ważniejsza niż układy. Być może Radio Wnet będzie miało kłopoty z koncesją, bo na razie eksperymentalnie nadajemy przez miesiąc na tej częstotliwości.
Znaczy, mówi się, widzę, że dosyć dużo i niekonieczne są zaraz jakieś represje.
Ale cóż, no prawda jest ważniejsza.
Ona się czuje na tyle pewnie, że mówcie sobie, co chcecie.
Prawda jest ważniejsza niż tam starania się o różne rzeczy i mam nadzieję, że nam po prostu wyjdzie i będziemy mogli codziennie przez 24 godziny nadawać prawdę, którą nie wszyscy chcą słyszeć. Księże, bo poza zajmowaniem się więźniami, czyli odpisywaniem na ich różne dziwne losy i pisma, które piszą, to ksiądz jeszcze ma inne aktywności, o których nam tutaj jeszcze nie powiedział.
Jakie na przykład?
No,
proszę mi podpowiedzieć.
Ksiądz bywa zapraszany, powstała książka o księdzu teraz, którą pisał
Wojciech Sumiński. A nie mam jeszcze tej książki, ale może ją dostanę.
A nie czytał ksiądz tej książki?
Proszę?
Nie czytał ksiądz jeszcze tej książki?
Znaczy, robiłem tam recenzję, korektę z pewnego fragmentu istotnego tej książki, więc w pewnym sensie ją czytałem, ale egzemplarze książki wydanej jeszcze nie dostałem.
Nie doszły.
Nie, ale pewnie dojdzie.
Główny bohater książki jeszcze nie dostał książki. Ale dostanie.
Ale dostanie. No,
dostanie, tak. Będziemy tutaj optymistami w tej sprawie. Dużo się dzieje na arenie międzynarodowej.
Zatem czytałem pismo świętej Katarzyny Emerich, książkę o duszach czystych, i ona odwiedzała różne dusze w czystcu prowadzona przez anioła. Między innymi odwiedzała dusze tych, których za życia za bardzo chwalono. Bo skutek był ten, że się za nich ludzie nie modlili, bo myśleli sobie, a są pewnie już są w niebie, to po co się za nich modlić. No więc w tej książce też te pochwały są troszeczkę na wyrost.
Czyli musimy być ostrożni.
Musimy być ostrożni.
Także z chwaleniem.
Tak.
Żeby nie spowodować dłuższego pobytu w czystcu potem.
To są skutki przechwalenia.
Tak jest.
Ale panie Stanisławie, mówię do pana Stanisława Michalkiewicza, pan to na ten czyściec już zasłużył tymi wszelkimi pojankami, które pan głosi publicznie.
No, każdy jakieś zasługi ma, które go zaprowadzą do czyśćca, można iść dalej, także ja nie jestem tu wyjątkiem.
No tak, ale jakby pan... Bo teraz coś w Ameryce się znowu zamieszało, tam zarzuty, komisje śledcze. Coś tak jakby nastrój jak w Polsce, że tego Trumpa nie lubią dalej.
No to jest dalszy ciąg wojny z prezydentem Trumpem. Właściwie ta wojna ma szerszy wymiar, bo to jest konflikt między zwolennikami demokracji kierowanej i demokracji spontanicznej. To się ujawniło jeszcze podczas kampanii wyborczej, bo dotychczas w Stanach Zjednoczonych było tak, i to nie tylko zresztą tam, że owszem, triumfowała demokracja, ale demokracja kierowana. Demokracja kierowana polega na tym, że obywatele, suwerenowie, prawda, głosują, ale zgodnie ze wskazówkami pani wychowawczyni. Podczas gdy demokracja spontaniczna polega na tym, że głosują tak, jak chcą. No i zwolennicy demokracji kierowanej do dzisiaj nie mogą się otrząsnąć ze zdumienia i zgorszenia, że lud tamtejszy, a w każdym razie znaczna część suwerenów amerykańskich, opowiedziała się za demokracją spontaniczną. No i jest wojna, a to jak na wojnie, to wie pan, pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda. Jeszcze zanim jakieś tam inne ofiary będą, to pierwszą ofiarą jest prawda. No i tutaj z Donalda Trumpa ci jego przeciwnicy, zwolennicy demokracji kierowanej, chcą zrobić ruskiego agenta i wszystkimi sposobami tutaj, wszystkich sposobów się i mają. No, jak to się skończy, to nie wiem. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że skoro w demokracji kierowanej najważniejsze są wskazówki pani wychowawczyni, to warto się zastanowić, kto właściwie jest tą panią wychowawczynią. Tak, bo to jest najważniejsze pytanie i odpowiedź. Moim zdaniem panią wychowawczynią są tajne służby. Bo to, wie pan, zwłaszcza panie doktorze, no to ładnie się mówi tak, że lud tam rządzi i tak dalej, ale w państwach, zwłaszcza w państwach, które dysponują bronią ultimatywną, bronią jądrową, przecież nikt nie pozwoli na to, żeby ulica decydowała o tym, co to państwo będzie robiło. To musi być pod jakąś kontrolą. I tak jak to wyraził, może po chamsku, ale tak trafnie, Janusz Gajos, jak w filmie Kontrakt grał takiego partyjnego buca. No i tam mówi tak, no demokracja, tak, ale ktoś przecież musi tym kierować. No i właśnie no,
ale te tajne służby są zróżnicowane. W Polsce pan wyróżni chyba 7 takich, które nie tak, są w konflikcie ze sobą.
Tak, proszę księdza, tylko być może nie też na tym polega problem. Moim zdaniem nie na tym polega problem. To jest w ogóle nasz najważniejszy problem polityczny, moim zdaniem. Tylko on, no tak jak sprawa zabójstwa księdza Opiłuszki, poruszanie tego tematu w dyskursie publicznym byłoby tak kompromitujące i tak niewygodne, że...
No, spiskowa,
tak, że wszyscy tego obsesję unikają. Otóż ja wychodzę tylko z faktów powszechnie znanych. Otóż po 1985 roku, właśnie po zabójstwie księdza Popiełuszki, które było takim zewnętrznym znamieniem potężnego konfliktu, jaki rozgorzał między wywiadem wojskowym a Służbą Bezpieczeństwa, bo to taka wojna była. W 1985 roku w maju nastąpiło zakończenie tej wojny i wyrazem tego zakończenia było zdymisjonowanie ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych generała Mirosława Milewskiego. To świadczyło o tym, bo Mirosław Milewski był bardzo reprezentatywną postacią dla Służby Bezpieczeństwa. W UB był chyba odrodzenia.
Zaufany człowiek Moskwy.
Tak, więc zdymisjonowanie akurat jego, i to takie ostentacyjne, było wyrazem tego, że Służba Bezpieczeństwa została rozgromiona przez wywiad wojskowy. Także jedyną władzą tak naprawdę, bo partia to została rozgromiona w stanie wojennym. A w połowie lat 80. również SB. Czego później konsekwencją było to, że SB została poddana w ramach transformacji ustrojowej weryfikacji, a wywiad wojskowy przeszedł transformację w szyku zwartym, bo to on ją przeprowadzał, więc któż by go tam weryfikował? Któż by się ośmielił na takie zuchwalstwo? No i w rezultacie tylko jeszcze jest jeden problem. Otóż ci bezpieczniacy z wywiadu wojskowego też. To są ludzie wprawdzie zdemoralizowani do szpiku kości, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I kiedy po spotkaniu Ronalda Reagana z Michałem Gorbaczowem w Reykjaviku okazało się, że istotnym elementem tego przyszłego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, co zapoczątkowało przygotowania do transformacji ustrojowej, uwłaszczenie nomenklatury, spółki nomenklaturowe się pojawiły, selekcja kadrowa w strukturach podziemnych, no to bezpieczniacy też sobie postawili pytanie, no dobra, Sowieci się wycofują, a ja co? Co ze mną będzie? No jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec skaże na mnie i powie na powróz łajdaka. Kto mnie wtedy obroni? A ponieważ są inteligentni, to się domyśli, że jak się Sowieci wycofają, to nastąpi prawie natychmiast odwrócenie sojuszy wojskowych i politycznych. To po co czekać na odwrócenie sojuszy? Już teraz zawczasu się trzeba przewerbować na służbę do przyszłego naszego sojusznika i on mi nie da zrobić krzywdy jako swojemu agentowi. W rezultacie właśnie to jest podstawa, fundament mojej ulubionej teorii spiskowej, że część bezpieczniaków się przewerbowała do FBI, część do niemieckiej BND, inni do Mossadu, inni co tam języków nie znali, to zostali przy GRU, bo to nie zmienia się koni podczas przeprawy. W rezultacie Polska pod koniec lat 80. była przezroczysta dla wszystkich państw, więc i to... Te zależności reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Bo w Polsce mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy zostają piosenkarzami, nawet jak mają tylko pierwszy stopień muzykalności, to znaczy rozróżniają, kiedy grają, a kiedy nie, to im wcale nie przeszkadza w karierze. Dzieci prawników zostają prawnikami, sędziów sędziami, prawda, i tak dalej. A dzieci konfidentów konfidentami, bo to taki sam zawód jak każdy inny. I to, że...
Ale także dziennikarzami w jednej z dużych...
A tak, to oczywiście, no niektóre media zostały zbudowane przez wywiad wojskowy za pieniądze ukradzione z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Nawet dzieci osób gmyrających przy Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego są gwiazdami tamtej stacji telewizyjnej. Także mnie tu już nic nie trafi. Ale to nie jest problem. Problem, nasz najważniejszy problem polityczny. Bo o ile w państwach poważnych rządzą służby i tak dalej, ale one służą swojemu państwu, wiedzą, że innego nie będą miały i takie dodatnie sprzężenie zwrotne jest. To u nas od 1944 roku nasza bezpieka służy zawsze komuś innemu, a nie Polsce. I to jest problem. Przytoczę rozmowę, która jest cytowana, więc to nie jest żadna tajemnica. Maciej Zalewski, który był urzędnikiem, wysokim urzędnikiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury Lecha Wałęsy. Rozmawiał tutaj z rezydentem CIA w Warszawie. No i zapytał go, no agentów tu mamy, tu co? A ten mówi nic. Jak to nic? oni mieli zostać odwróceni i zostali odwróceni. I tak ma być. No to dobrze, zostali odwróceni. Co to znaczy? Tak jak służyli Związkowi Sowieckiemu, to teraz służą komuś innemu, na przykład Amerykanom, ale nie Polsce. I to jest nasz problem polityczny, najważniejszy, bo reszta to tam furda, to jest problem.
No to ładny wywód nam przeprowadził tutaj pan Stanisław. Ksiądz słuchał i parskał trochę śmiechem, ale chyba to był taki śmiech smutny.
Smutny, smutny, bardzo smutny.
Prawda? Bo ciągle pytamy o to, dlaczego...
No, Pan Jezus Polskę kocha, Matka Najświętsza również, no to...
To co tam służby?
Jesteśmy zobowiązani na mocy wiary i pewnej lojalności wobec królowania Boga w naszej ojczyźnie do tego, żeby Polskę kochać.
Czyli Pan Jezus...
Jej służyć.
I Matka Boża doświadczają nas tymi służbami, żeby nas może uszlachetnić.
Czy te służby się liczą z Matką Bożą? To jest inny problem.
Ja nie wiem, czy to kontakty z bezpieczniakami kogokolwiek uszlachetniają, bo...
Znaczy mogą chodzić do kościoła, no ale za mało.
Oni są podobni do króla Midasa w pewnym sensie. Ale jest przy tym podobieństwie, jest pewna różnica. Otóż król Midas wszystkiego, czego się dotknął, to zamieniał w złoto.
Oni w gównie.
A oni tam.
No już mamy wszystko wyjaśnione. Teraz to tylko puścimy piosenkę. Tym razem będzie nalepa i dżem, modlitwa.